tonach referencji. Ale jak ja zaczynam tego rodzaju dawać wyjaśnienie, to widzę teraz podejrzenie niepewności na twarzy moich słuchaczy, którzy tak w tą renomę mojego malarza nie wierzą. A pan mi powie, że pan ma renomę gdzieś i oczywiście ma pan rację, ale z punktu widzenia mojego jest to niestety element bardzo poważny i nawet w Muzeum Pompidou spotkałem się z ludźmi, którzy mi powiedzieli: o, malarstwo, to jeszcze nie wystarcza. Niestety
Ale Muzeum
waga, niestety
Pompidou.
rozmiar, niestety ilość, niestety renoma, niestety ilość wzmianek dla tych ludzi się jakoś w sposób paranoidalny liczy.
Ja o tym doskonale wiem, tylko że po pierwsze, w momencie, w którym, wie pan, gdybym poszedł tym torem, którym ja poszedłem, najprawdopodobniej miałbym może jakieś uznanie od tych ludzi, natomiast najprawdopodobniej nie miałbym do dnia dzisiejszego za co żyć, bo wie pan, to nie jest droga sprzedawania obrazów. Ja poszedłem zupełnie inną drogą, to znaczy, wie pan, jakby lekceważąc w ogóle ten cały obiekt, który istnieje, i w ogóle nastawiłem się na to, że będę dawał obrazy do galerii i będę żył tak, jak to robił malarz przed 300 laty. To znaczy, że obrazy malował po to, żeby mieć co żreć, nie? A nie po to, ażeby figurować w jakichś, wie pan, obiegach takich czy innych oficjalnych, a nie sprzedać nigdy niczego, już choćby z tego powodu, że te wszystkie przesławne komisje rozpieprzają obrazy w drobny margin i najczęściej, mówię, śmieci odsyłają do domu. Nieustanny powrót połamanych obrazów. No może komuś to bawi, a mnie nie. To oczywiście jest podkładaniem się pewnej grupy ludzi, że oto facet, który sklepia gustom mieszczańskim, najprawdopodobniej maluje pod publiczność, ażeby się podobać. Chociaż nie było to prawda, ja właśnie akurat takie obrazy miałem ochotę robić, że się akurat ludziom podobało, no to wynika znowu z bardzo wielu czynników, wie pan. Jedne zapewne, że jest tam jakiś element tandety powszechnie się podobającej, no i jakoś sam odbieram to z pewnym podejrzeniem, oglądając się w lustrze, że to akurat nie chwyciło, a poza tym, co było, wie pan, wiele czynników się złożyło, część moich zagrań. Między innymi jak ta, którą zastosowałem, jak mówię, w 72 roku, gdy miałem wystawę, gdzie sprzedałem za śmierdzące grosze wszystkie obrazy, wie pan, z całej wystawy, ale nikt nie pamiętał, za ile one zostały sprzedane, a co najwyżej wiedzieli o tym ci ludzie, którzy kupili oraz ich najbliżsi przyjaciele. Przecież właśnie ten obraz z czerwonym statkiem, który pan gdzieś u kogoś oglądał, też z tej wystawy, to za grosze musiał być sprzedany maksimum za 4000 albo 5, wie pan,
Tak, coś
złotych.
około tego.
Ale wtedy, wie pan, ja byłem jedynym facetem w całej Polsce, ja to na zimno zresztą sobie wykalkulowałem, który sprzedał całą wystawę normalnym ludziom, a nie do muzeum. I to się rozniosło, ten fakt się rozniósł, nie rozniósł się tamten fakt, po ile były obrazy, ani w ogóle nic innego, tylko wie pan, no, mówiło się na ten temat, że jak to sztuką można handlować, no przecież ludzie kupują normalnie, nikt przedtem nie kupował, żywy duch, wie pan, obrazu. I to spowodowało, że ja się jakoś ustawiło mi się to, że jestem ten do kupowania, wie pan, przez normalnego faceta, ale to była rozegrana, prawda, taka historia. Może ja też dzisiaj się już tak chwalę jak Włodzimierz Iljicz Lenin, że przewidziałem, wie pan, przyszłość.
Ja się nigdy nie chwalił, on jest raczej z powodu ludzi skromnych. Tylko jego dzisiaj się chwali. Ale to przeze mnie przemawia. Doktrynę. No, lewicowiec to nadal, ale lewicowiec rozczarowany, lewicowiec umiarkowany, lewicowiec realistyczny. To co, wrócimy do
Tak.
kończenia tego? Więc gdzieśmy byli? Dostarczanie obrazów, 17, tak? 18. W razie zmiany przepisów dotyczących cła, to żeśmy powiedzieli, u 7 punkt, działa permanentne zawieszenie umowy, nie będzie jednak miało wpływu na pozycję permanentne prawo PD do zakupu obrazów, da się wysłać w ramach punktu 30. Obrazy niesprzedane. Obrazy przeznaczone do sprzedaży, punkt 19, a znajdujące się w posiadaniu PD, nie mogą leżeć u niego na składzie dłużej niż 3 lata od momentu ich dostarczenia we Francji lub innego kraju do celów, któreśmy czytali. Po upływie tego okresu obie strony skonsultują się, czy obrazy wycofać ze sprzedaży, czy sprzedać. Czy sprzedać. za niższą cenę. J. Emigracja ZB lub PD. Ewentualne opuszczenie Polski przez ZB nie zmieni warunków niniejszej umowy. Również nie zmieni jej przeniesienie się PD do innego niż Francja kraju zachodniego. Druga część. Zobowiązania i prawa PD. A. Zobowiązania PD. 21. PD zobowiązuje się do systematycznego sporządzania przez rocze obrazów malowanych przez ZB oraz obrazów posiadanych przez osoby trzecie i muzea. Punkt 22. PD zobowiązuje się do wywozu namalowanych nowo obrazów 2 lub 3 razy do roku. Do niego należy ewentualne oskrzyniowanie, ewentualne oskrzyniowanie, uzyskanie pozwolenia na wywóz, przewóz obrazów. Tu już byłem zmęczony. I asekuracja. Co do kosztów asekuracji, patrz punkt 16. 23. PD zobowiązuje się do reklamy ZB poza Polską, a w szczególności do A. Wystawienia obrazu w galerii w Paryżu lub w innych ośrodkach w Paryżu lub poza nim. B. Sporządzenie prospektów, plakatów lub kart pocztowych, etc. z obrazami ZB. C. Upowszechnianie nazwiska i twórczości ZB w środkach masowego przekazu. D. PD starać się będzie o albumowe wydanie dzieł ZB. E. Wszystkie wyżej wymienione obowiązki PD wykonane będą na jego koszt lub we współpracy z wybranymi przez niego samego osobami czy instytucjami. Punkt 24. PD zobowiązuje się, o ile operacja może przynieść oczywiste zyski obu stronom, do wystawienia pewnych obrazów na aukcjach oraz do ewentualnego pokrycia kosztów 5% w razie zwrotu niesprzedanych obrazów. 25. Począwszy od 1 stycznia 1985 roku, PD zobowiązany będzie zapewnić ZB dochód roczny, zwany ryczałtem, w wysokości minimalnej 12 tysięcy dolarów netto. Warunkiem tego zobowiązania będzie dostarczenie przez ZB przynajmniej 12 obrazów wskazanych przez PD w danym roku. Dostarczenie ilości mniejszej obniży dochód ZB w danym roku o 1000 dolarów mniej za każdy niedostarczony obraz. 26. Jeśli PD nie zdoła w danym roku sprzedać co najmniej 12 obrazów i uzyskać tym samym sumę, choć 12 tysięcy dolarów na zagwarantowanie minimalnego rocznego dochodu ZB, PD zobowiązuje się sam dokupić dla siebie odpowiednią ilość obrazów po cenie 1000 dolarów za obraz, tak by minimalny roczny dochód ZB w wysokości 12 tysięcy dolarów został zapewniony. Obrazy w momencie zakupu przez PD zostaną przez niego ściśle określone. PD będzie mógł następnie nimi dysponować według swego uznania. PD będzie upoważniony do PD będzie upoważniony do prób nakłaniania ZB, by obrazy przez ZB wybrane w ramach punktu 37 dostały się PD w ramach jego praw przewidzianych w punkcie 30. Będzie miał prawo do nakłaniania. Żeby pan mi nie powiedział, panie, daj mi pan wreszcie święty spokój. Powiedziałem panu, że nie. Więc ja zawsze dwa razy próbuję, zanim trzeci stwierdzam, że ktoś kategorycznie na coś się nie zgodzi, i wtedy przestaję. Chodzi mi tylko o to, żeby za drugim razem już, jak będę nakłaniał, zaledwie za drugim, żeby już mi pan nie powiedział, niech mi pan da święty spokój. Dobrze?
Dobrze.
To jest, proszę o margines cierpliwości. Jeżeli rzeczywiście jest obraz, którego pan nie chce i absolutnie nie chce pod żadnym warunkiem nie ustąpić, no to po prostu no za trzecim razem, jak wrócę do tego, tak samo pan powtórzy krótko, ewangelkowato. Nie, i już czwarty nie wrócę. Dobrze?
Dobrze.
Dobrze. W takim wypadku ZB będzie miał prawo zażądać, by obrazy te nie mogły być ewentualnie sprzedane w przyszłości przez PD bez zgody ZB. Czyli żeby się nie zostały i nie poszły w ludzi.
Dobrze.
27. To jest zresztą to, co żeśmy sobie powiedzieli.
Tak, tak, że...
27. PD prowadzić będzie dla potrzeb stron dokładny repertoriał obrazów otrzymanych, sprzedanych i znajdujących się u niego lub u ZB na składzie lub przekazanych osobom trzecim. 28. BD bierze na siebie odpowiedzialność za ewentualne ciężkie uszkodzenia obrazów w transporcie, zwracając ZB sumę odpowiadającą panującej w danym momencie cenie za obrazy podobnych rozmiarów. Czyli zwracam po cenie panującej. Według ceny ostatniego sprzedanego obrazu. Lub traci prawo do odpowiadającej ilości obrazów, które może nabyć stosownie do punktu 30, płacąc jednocześnie ZB sumę $1000 za uszkodzony obraz. 29. Po każdej nowej dostawie obrazu BPD zaświadczy, iż w wypadku jego śmierci obrazy te winny być sprzedane przez jego żonę i po odliczeniu obrazów należnych PD zgodnie z punktem 30 zyski podzielone według zasad ogólnych. Ten punkt oczywiście jest właściwie albo dotyczy bardzo maleńkiego przedziału, zanim władze się dowiedzą o pańskiej śmierci, a ja jeszcze zdążę przyjechać i zagarnąć te mniej się należące, albo jest prawdopodobny tylko w wypadku, kiedy pan się przyniesie za granicę. Bo jeżeli pan by zmarł i zostałyby jakieś obrazy, to ja już ich wywieźć nie mogę.
Ale to jest nie o pańskiej śmierci, ale w wypadku jego śmierci. Pokazanie tego obrazu PD zaświadczy, że w wypadku jego śmierci obrazy te winny być sprzedane...
Aha, a ja mylę w ogóle. Myślałem o czym innym, a czytam co innego. Rzeczywiście.
Ja chcę pan myśleć o właśnej śmierci.
Może jest to rzeczywiście...
Typowe freudowskie przyjęzyczenie.
Ucieczka przed... Tak, tak, zupełnie możliwe. Więc ten punkt dotyczy mnie. Dobrze, to jest 9. Dalszy ciąg tego punktu 29. W razie niesprzedania obrazów przez żonę PD lub innych jego spadkobierców przez okres 3 lat, obrazy, poza zatrzymanymi z tytułu punktu 30, mają być zwrócone ZB. Oświadczenie, o którym jest mowa powyżej, składane będą adwokatowi Jean-Jacques Delpoyot, 253 Avenue de Paryż 12, u którego złożone są dyspozycje testamentarne PD. Punkt B. Prawa PD. Po wyborze dokonanym przez ZB w ramach punktu 37 PD ma permanentne prawo do nabywania według swego wyboru nie mniej niż 3 obrazów w skali rocznej po stałej cenie odpowiednika we frankach $1000 za obraz, lecz nie więcej niż 25% produkcji rocznej. Prócz tego PD będzie miał prawo pierwokupu innych niż te przewidziane w punkcie 37 obrazów za panującą w danym momencie cenę określoną na podstawie ostatniego sprzedanego tych samych rozmiarów obrazu. Chodzi mi o to, że będę miał prawo pierwokupu, gdyby pan chciał sprzedać. Jeżeli mam jakieś depozycje, prawda, i nie zarezerwowałem ich dla siebie, to mimo tego mogę je kupić potem, ale już za panującą w danym momencie cenę. Prócz tego PD będzie miał prawo pierwokupu innych niż te przewidziane w punkcie 37, czyli innych niż te, które pan zarezerwuje, czyli tych, które będą u mnie na składzie, obrazów za panującą w danym momencie cenę. Określoną na podstawie ostatniego sporządzonego...
Jest semantyka zdania, tak. Ktoś się strasznie...
Ja trochę buduję zdania na modłę może francuską i dlatego się to odbija w trudności zrozumienia ich. Zapanującą o momencie ceny określono na podstawie ostatniego sprzedanego tych samych rozmiarów obrazu. Prawa przewidziane w niniejszym punkcie są permanentne i nie zależą od losów któregokolwiek z innych postanowień niniejszej umowy, jej zerwania lub zawieszenia. Czyli zawsze mogę kupić od pana co najmniej 3 obrazy. 31. Co roku po otrzymaniu przeźroczy...
Ale nie więcej niż 25%.
Ale nie więcej niż 25%.
Ja mam też te 25%.
Tak jest. Z tym, że pan ma... Zaraz, dokładnie podejdziemy. To jest to samo. Tak samo 25%.
Ja byśmy się zwahali, czy 25%, tak. 20%.
25%. 31. Co roku po otrzymaniu przeźroczy z nowo namalowanymi obrazami PD ma prawo odmówić przyjęcia pewnych obrazów. W tym wypadku ZB będzie mógł swobodnie nimi dysponować. 32. PD ma wyłączne prawo do zawierania poza Polską i krajami europejskimi demokracji ludowej absolutnie wszystkich umów dotyczących ZB i jego twórczości, telewizja, filmy, książki, wystawy, etc., na warunkach określonych przez PD. Ewentualne koszta z tym związane zostaną poniesione przez PD, chyba iż zerwanie tych umów, tutaj dodałem zdanie, chyba iż zerwanie tych umów zostało spowodowane przez ZB, w którym to wypadku on sam ponosi odpowiedzialność. O co mi chodzi? Że gdyby była umowa, w której jest wielka pańska wystawa i nagle pan mówi, nie wysyłam żadnych obrazów, a zgodził się pan na tą umowę, ja muszę komuś, z kim zawarłem tą umowę, zapłacić odszkodowanie. Jeżeli to jest tylko i wyłącznie z pańskiej winy...
Byle pan nie zawierał umów...
Bez pańskiej zgody.
Bez mojej zgody, na przykład... Wystawiamy balet w Paryżu, Wyciński robi dekoracje za sumę taką na taką. Ja mówię, gówno, nie robię żadnych dekoracji za żadną sumę.
Ja nie mogę dysponować pańską pracą jeszcze niezrobioną. Mogę dysponować tą, co mam na przykład w tym, ale jeżeli pan się zgodzi, że robimy wystawę i ja przyrzekam, że będzie 25 obrazów i pan w pewnym momencie mówi, mnie się nie chce, to...
Dobrze, dobrze.
Pan ponosi odpowiedzialność. Dobrze. Zyski będą dzielone po połowie. W wypadku, gdyby PD zdecydował się sam zostać wydawcą, dystrybutorem lub organizatorem publikacji lub imprez i wystaw OZB i jego dziele, podział zysków odbywać się będzie na zasadach ogólnie przyjętych we Francji pomiędzy wydawcą, dystrybutorem lub organizatorem, a artystą, malarzem. Tak, gdzie to jest nowe. To możliwe, że gdzieś było, ale to stanowi znowu kawałek tego artykułu, który możemy się powołać. To jest właściwie reprodukcją tego upoważnienia. Zyski otrzymane tą drogą zmniejszą proporcjonalnie należną ZB od PD sumę ryczałtową to 12 tysięcy dolarów. Chcę przez to powiedzieć, że jeżeli uda mi się zorganizować jakąś wyprawę, wystawę czy jakąkolwiek publikację, która panu przyniesie 12 tysięcy dolarów, to nie jestem tym samym zobowiązany, co oczywiście jest też teoretyczne, bo zanim jakiekolwiek imprezy zaczną przynosić takie dochody, to pańskie obrazy już będą daleko cenniejsze.
Ile będą?
Będą, na pewno będą. One może jedynym problemem jest, czy one będą warte, moim zdaniem, za 10 lat, czy one będą warte, powiedzmy, 15 tysięcy dolarów, czy one będą warte 3 tysiące, czy 4 tysiące dolarów. Ale to jest chyba tylko jedyne wahanie. Innych wahań nie ma.
Dotychczas jak pan twierdzi, że no ale z faktu, że pan nie ma wahań, to jeszcze nie znaczy, że przewidział pan przyszłość.
No bardzo często się w życiu myliłem.
No zresztą mam od początku wątpliwości, no ale...
Ja wątpliwości nie mam żadnych, to jest moja...
Ja nie mam odnośnie siebie wątpliwości. Tak źle ze mną nie jest, przez to
mam... Odbiorców?
Nie mam wątpliwości właśnie... odnośnie, wie pan, powtórzenia sukcesu polskiego na rynku akurat francuskim.
No, proszę pana, przepraszam. No, ja nie wiem, ale ja mam tak powiem na marginesie tej umowy. Jeżeli spotykam się z entuzjazmem zupełnie podobnym do mojego, to znaczy bezgranicznym, wśród ludzi, nie mówię o krytykach, w stosunku do pańskiego obrazu, to moje rozumowanie jest następujące. Wśród ludzi, którzy to będą oglądali, będą również i ludzie bardzo bogaci. Jeżeli oni również zapałają takim entuzjazmem, dla nich wydanie 10 tysięcy dolarów nie jest wielkim wydatkiem.
Wiem, tylko że oni nigdy ich nie wydadzą, bo...
Oni wydadzą.
Bo zostali bogaci dzięki temu, że nie wydawali lekko
miesięcy. Nie, zostali bogaci dlatego, bo na przykład są aktorami, którym przychodzą pieniądze bardzo łatwo i dostają za film 3 miliony franków. I dla nich kupienie obrazu jest niczym.
Cóż jest jak mają 3 miliony franków, to przymierzają się do czegoś za 30 milionów franków, wie pan, a nie do jakiegoś Beksińskiego z... Wie pan, jeżeli można by się było już przymierzać do, załóżmy, no nie sięgam do 30 milionów, do Kurbeta, nie będą się przymierzać do Meksińskiego, a jeżeli później okaże się, że Rafael jest w zakresie możliwości, to któż będzie myślał o Kurbecie?
Nie chcę pochlebiać Meksińskiemu, ale wolałbym mieć Meksińskiego niż Kurbeta.
Ale pan należy do grona fanatyków, a ja...
Nie, bo gdybym mógł mieć na przykład młodszego Brojgla welurowego, to bym zamienił jeden pański obraz na Brojgla. Chociażby do tego, żeby mieć w kolekcji. Ale Kurbeta bym nie zamienił. I nie, jestem przekonany, że to jest zbyt, wie pan, panom to może nie pochlebia, ale to jest zbyt spektakularne malarstwo, żeby ludzie nie dostawali takiego bzika tam, jak dostają tutaj. Tylko, że tutaj ludzie nie mają pieniędzy, więc nie mogą pana kupić. A tam są ludzie z ogromnymi pieniędzmi i na pewno kupią.
Oby pan miał rację.
To samo sobie życzę. Tego samego sobie życzę. Zaraz, jesteśmy na punkcie... Skończyliśmy punkt 32. Przechodzimy do trzeciej części, zobowiązania i prawa ZB. A, zobowiązania ZB, punkt 33. ZB zapewni sobie na swój koszt potrzebny mu materiał malarski.
Prawie może być czas przeszły do kolany. Wie pan, jak pan widział te zapasy.
Zapewnił sobie. 34. ZB oprawi nowo namalowane obrazy w zwykłe ramki po uprzednim umożliwieniu ich sfotografowania przez dostarczonego przez PD fotografa. To się powtarza. Ten punkt. 35. ZB zastrzeże przez RZ zastrzeże na piśmie, którego kopię posiadać będzie PD, iż na wypadek swej śmierci obrazy jeszcze nie sprzedane, a znajdujące się na składzie u PD oraz te, które zostały namalowane od ostatniej wysyłki do PD i znajdować się będą jeszcze w posiadaniu spadkobierców ZB, mają być sprzedane przez PD, a dochód podzielony pomiędzy PD i spadkobierców według zasad ogólnych.
Ale to musi mi pan podyktować, jak ja to mam zastrzec na piśmie. ZB zastrzeże na piśmie, wie pan.
To w dwóch zdaniach. Na wypadek mojej śmierci obrazy znajdujące się w moim posiadaniu z wyłączeniem zwierząt.
I to panu mam dać, nie?
Jedną pan zachowuje dla siebie, a drugą ja mam.
Dobrze.
Tak samo ja.
Podyktować.
Tak. To najprostszych.
Tak, wie pan, ja po prostu... Ja jestem taki sam bałaganiarz, wie pan, we wszystkim, jak w tych wycinkach. Czyli najprawdopodobniej, wie pan, rzucę to do jakiejś szuflady, nikt z moich spadkobierców nie znajdzie.
Ale ja będę miał kopię.
Dlatego mówię panu, żeby pan miał kopię. Bo...
Dobrze. Prawa, ja stale liczę na to, że pan się jednak wyniesie z tego kraju i że będzie pan miał dobrą kancelarię, ludzi, którzy będą dla pana to prowadzili. Bo tutaj musi oczywiście pan robić to sam, ale... Liczę jeszcze na to, że za naszego życia...
Proszę pana, od pana zależy, czy nasz od pańskiego sukcesu zależy, żebym się wyniósł. Ja nie kocham funkcjonowania akurat tu do tego stopnia, tylko ja lubię funkcjonować w pewnej mierze z poczucia, że mam, że mogę sobie pozwolić, wie pan, nie liczyć pieniędzy. Ja w Polsce od dłuższego czasu mogę sobie na to pozwolić, ponieważ przez pół życia koszmarnie liczyłem pieniądze, to moment, w którym uzyskałem swobodę nieliczenia, nie chciałbym wracać z powrotem do liczenia. Mój kuzyn, psychiatra, który wyemigrował teraz do Niemiec przez 3 lata stanu wojennego, wie pan, przedstawiam się stanu, żona poprosiła o azyl i jego nie chcieli wypuścić. I wreszcie wyjechał. Jeszcze ja się do tego przykładałem tutaj, żeby mu pomóc, ja też to niewiele zdał egzamin, ale wreszcie dostał po zakończeniu stanu wojennego. I on teraz pisze, że mówi po raz pierwszy, co nigdy nie rozumiał, jak mu do żony pisze, która mówiła, że żyła z papierem w ręku. On żyje teraz z kartką w ręku, gdzie notuje, ile kosztowało co rana, co przyniósł i tak dalej, i tak dalej. No bo wie pan, on ma, żona może pracować, żona jest anestezjologiem, ale on ma zakaz pracy na 2 lata. Wie pan, dziecko mają, urządzić się musieli, trochę rzeczy przywiózł z tego i mówi, liczą pieniądze, on nigdy nie liczył. Dość, tu był ordynatorem, tu miał na polskie warunki, miał stosunkowo znośnie. Więc wie pan, nie chciałbym pojechać do Francji, nagle stanąć w sytuacji faceta, który niby żyje w lepszych warunkach, niby ma wszystko dostępne, ale musi się jakoś cholernie liczyć, wie pan, żeby mu zastarczyło do pierwszego i każda sytuacja podbramkowa z chorobą czy z czymś kładzie go, wie pan, czy każda konieczność zakupienia jakichś materiałów malarskich z góry, czy coś, zrobienia jakiejś rzeczy, jakiejś inwestycji, wie pan, to go załatwia. Ja niby mogę skromne inwestycje, jakie tu w warunkach polskich mogę zrobić, to mogę zrobić bez większej trudności. Mogę nawet zacząć, powiedzmy, budować się tutaj czy coś, aby mi, jeżeli by mnie ta rzecz korciła w ogóle. Mógłbym tu przemeblowywać mieszkanie i wariować, wiem, jakie no, nie pomogą szczere chęci, z gówna gwiazdki nie ukręci. Czyli praktycznie będę żył w takim jak jest, szczególnie przy tym zagęszczeniu, jakie mam. Czyli ja mam tu jakby możliwość, wie pan, działania. Mogę sobie na przykład przez rok nic nie robić i tak, że będę miał z czego żyć. No mam jakiś zapas finansowy. Jak mnie na przykład stuk nie wydział finansowy, od czasu do czasu przychodzą jakieś te, że mam gdzieś zapłacić 200 to 300 tysięcy złotych, no to po prostu zapłacę i nie umieram, podczas gdy większości obywateli Polski Ludowej zapłacają tyle pieniędzy, to by rozwaliło plany życiowe na najbliższe 3 lata. No. Więc nie chciałbym mieć to samo we Francji, a to nie będzie łatwe, wie pan. I wtedy ja bym wiedział, że coś takiego będzie możliwe, to wtedy oczywiście wolę żyć w Francji, nawet gotów jestem się nauczyć po francusku, wie pan. Hmm. Co na razie u mnie trzy słowa nerd staje się takie podstawowe, ale...
Dobrze. Więc niniejszy punkt nie obejmuje. Prawa PD wynikłe z punktu 30 będą przestrzegane. To znaczy ta możliwość zakupu. Niniejszy punkt nie obejmuje... Aha, to jest piąta. Niniejszy punkt nie obejmuje obrazów należnych ZB z tytułu punktu 37. 36. ZB przekazywać będzie systematycznie do dyspozycji PD wszystkie swoje namalowane, nowo namalowane obrazy z wyjątkiem obrazów przewidzianych w punkcie 37. Punkt B. Prawa ZB. 37. ZB ma prawo do zatrzymania dla siebie, dowolnie przez siebie wybranych.
Czy tam nie było prawa ZB już poprzednio tytuł?
Nie, tam był.
Właśnie zdaje się, tak? Że było prawa ZB.
Zobowiązania ZB. Prawa ZB. ZB ma prawo do zatrzymania dla siebie, dowolnie przez siebie wybranych 25% produkcji rocznej obrazów. W wypadku decyzji ZB lub jego spadkobierców sprzedania tych obrazów, prawo pierwokupu przysługiwać będzie PD.
Ale
panujący w danym momencie.
Nie, ale była też taka mowa, bo to żeśmy mówili, że jeżeli uzyskujemy i właśnie o to się, nie wiem, trochę tam się te różnice między nami, że ja chciałem mieć te 25% obrazów, co zostaną, świadomość, że ja mogę z nimi zrobić, co chcę, że nie muszę czekać...
Do dowolnej decyzji.
Po prostu powstaje sytuacja. Załóżmy. Ja przewiduję teoretyczną sytuację, która w tej chwili nastąpiła tylko w 25%, nie wiem, pan wysłucha, ale tak. która mogłaby naruszyć kiedyś pańskie prawa i pan, jakby było to tak sformułowane. Na przykład chirurg, ten, którym jesteśmy zaprzyjaźnieni i tak dalej, upodobał sobie, bo z tego oglądał. On tu był gdzieś wtedy, jak już pan był, czy coś takiego, on był oglądał i on akurat mu się spodobał ten cmentarzyk z tą zieloną wieżą, z tego ja zresztą nie cierpię. Okay. Ja miał wybierać, to on wybrał to. Oczywiście nie miał wybierać, nie wybierał i tak dalej. Ale równocześnie powstała sytuacja taka, że brat mojej żony został potrącony przez autobus, leży w Przemyślu z wylewem pod pajęczynowym, pod złamaniem podstawy czaszki, wie pan, i z wybitym, zdaje się, tam bękiem ucha, jakimś rozbitym wnętrznościami itd., itd. Przewieźć, on się zaraz go pytał, czy go może przewieźć do Warszawy, no na razie nie, bo w ogóle jest ryzyko ruszać stamtąd. On dzwoni tam, no ale tym niemniej może się kiedyś okazać. Załóżmy, żeby się okazała taka sytuacja, że trzeba go przewieźć do Warszawy, że muszą go tu operować. On jest władny załatwić helikopter, wszystko, wie pan, na jeden telefon, prawda? No i wtedy nagle nie mam czasu dzwonić do Piotra Dmuchowskiego, czy mi pozwoli ten obraz, wie pan, w życiowej sytuacji, a jednak wypadałoby facetowi wtedy obraz prezentować, prawda? No jest to normalna zresztą zasada działania, jaką ja przewiduję, jaką żyję od lat, wie pan, w tym kraju. Drugie, powstanie jakaś sytuacja, że ja mogę, załóżmy, załatwić jakąś rzecz, którą jest potrzebna do malowania. Załóżmy, że ktoś będzie miał coś, tak jak mówiłem o tym lakierze do gruntowania, czy coś takiego. No muszę mieć czasem, ja muszę mieć po prostu, ja nie chcę się pozbywać obrazów, które najbardziej lubię, ale chciałbym mieć tą świadomość, że ja mogę robić z nimi, co chcę.
Absolutnie, więc dodajmy.
Że nie muszę dzwonić z zapytaniem, czy mi Dmuchowski pozwoli.
Dowolnie przez siebie wybranych 25 produkcji rocznych obrazów dowolnej dyspozycji, do swojej dyspozycji.
Tak,
do swojej wolnej dyspozycji.
Do swojej pełnej dyspozycji. Dobrze,
więc dopisujemy. Ma prawo do zatrzymania dla siebie dowolnie przez siebie wybranych 25 produkcji rocznej obrazów.
Do pełnej dyspozycji.
Do swej pełnej dyspozycji tylko, o ile mogę prosić. Niech Pan nie daje najlepszych obrazów. Ty.
Proszę Pana, ja po prostu wtedy, ja wtedy muszę zapewnić człowiekowi luksus. Pan rozumie, ja nie mogę wtedy powiedzieć, że ja daję, bo ja sobie z facetem na przykład, załóżmy, że to idzie z tym facetem. Mm-hmm. Jestem z nim zaprzyjaźniony tak. I tak dalej. Ja nie mogę inaczej zrobić, tylko proszę i do siebie i mówię, no, czy ja się tak. Coś Panu podoba. Aha. I tak, tak samo, aha. Jak zresztą Panu teczkę z rysunkami położyłem.
A nie może Pan schować najlepszych za półkę?
Nie, Pan, to się nie da tak znowu zrobić. Tak. No, na przykład on zobaczył ten według siebie najlepszy w tej chwili, niezaproszony po to, żeby cokolwiek wyglądał, oglądał, tylko powiedziałem, bo oni się interesują moimi obrazami, a wiedziałem, że część z nich wyjedzie teraz z Polski. Tak. To czy my możemy obejrzeć? No to bardzo proszę. No i obejrzeli i wiedzieli. I gdyby powstała jakaś sytuacja, to ja już w takiej sytuacji zawsze pamiętam, co było najlepsze. Wie Pan, no już od lat się nauczyłem zauważać, co kto o czym powie i kiedy ja czym mogę zagrać. No.
Ale może się Pan czasem mylić. Pan sądził na przykład, że wybiorę tam jakiś obraz, jak go
nie wybrałem. Nie, on powiedział. Tak. Ja tak samo jak z Panu z Panem z płytami zacząłem gadać, to wiedziałem, że będzie szło oglądane na krześle, prawda? No bo...
Ewidentne, bo ja wcale seksem nie jestem tak...
Ale no nie, ja nie twierdzę, że seksem. Pan zwracał parokrotnie uwagę na ten obraz. Myślę, że aha. To znaczy, jeżeli ja faceta mogę przycisnąć, to mogę go przycisnąć tym właśnie, a nie niczym innym, no przecież logiczne, nie?
Dobrze, dobrze. Więc na dwóch egzemplarzach jest dopisane do swej pełnej dyspozycji. Dobrze. W wypadku decyzji ZB lub jego spadkobierców sprzedania tych obrazów, prawo pierwokupu przysługiwać będzie PD. Oczywiście po panującej w danym momencie cenie. 68. Prócz obrazów zatrzymanych przez ZB z tytułu punktu 37, ZB ma prawo w pierwszych latach umowy do posiadania u siebie na składzie 7 dalszych obrazów do celów dekoracyjnych. Obrazy te w miarę powstawania nowych dzieł mają być przekazane PDW. Ten punkt...
Teraz nie korzystam z
tak,
tego.
Dlatego Pan ma przecież zwierzęta domowe.
Nie chodzi Pan, że Pan konkretnie wie Pan już o co chodzi. Chodzi o to, że ja nie mogę mieć zdjętych ze ścian dziur, brudnej ściany i tak dalej. Tak. Pan przyjeżdża zabiera. Jest, póki wisi coś na ścianie, jest wszystko okej.
Dobrze.
Myślę, że to się nam po prostu, jeżeli Pan nie będzie wykupywał wszystkiego, a ja z kolei jakoś tego, to nam się dość szybko ten problem, to w ogóle straci na ostrości te 7 obrazów.
Bardzo wiele punktów straci na ostrości. I bardzo wiele z nich nabierze ostrości. Z chwilą, kiedy rzeczy wejdą w tok normalny, to znaczy wreszcie sprzedaży. Bo kwestia 12 tysięcy dolarów, która jest przecież jedną z myśli głównych naszej umowy, przestanie być w ogóle istotna.
Tak, ja wiem.
Bo na pewno będziemy daleko więcej dostawali pieniędzy niż te 12 tysięcy, ale na początku jest to dla Pana gwarancja, dla mnie ochrona w czasach ciężkich, gdzie trzeba wszystko ruszyć i 12, powiedzmy, większe sumy były dla mnie już nie do zniesienia zupełnie finansowo, a dla Pana mniejsze sumy nie gwarantowały Panu właśnie tego komfortu wolności, którym Pan w tej chwili dysponuje. Proszę Pana, ostatnie zdanie. Sporządzono w Warszawie 2 egzemplarzach, z których każdy jest wiarygodny, dnia 23 lutego 1984 roku, poddając niniejszą umowę kompetencje prawa francuskiego w wypadku, oczywiście, gdyby Pan się przeniósł.
Dobrze. To, że to jest coś dopisywane, to chyba nie...
Nie, jeżeli jest na 2 egzemplarzach to samo dopisane, to nie ma najmniejszego znaczenia. Gdyby było na jednym, ale na drugim by nie było, to jest nieistotne. Więc jak myśmy to podpisali
poprzednio? Jakoś straszną formułę, proszę nie. Pana, jak umowy, ale to Pan już wie, podpisano tak. I tak. Przyjęto do życzliwych wiadomości, czy coś w tym stylu.
Tak, myśmy to tak określili. I jeszcze musimy wrócić do tej tabeli. Przeczytane i osobiście potwierdzone. Dobrze?
Dobrze. Może mnie Pan puści siąść,
proszę bardzo,
umie
proszę
pisać,
bardzo.
Zaczyna proszę pisać, ale jak łok strzeli okre, to jestem przeczytany i osobiście. Dzwonę i miałem tam jakieś 2 podpisy składałem.
Nie, to...
Czy to jeden? To
nie na tej chyba.
Myśmy Leksiński, Zdzisław tak, i mój podpis.
Tak. Dobra.
I na drugim.
I na drugim egzemplarzu. Dziękuję. Jak na Kremlu.
Jeszcze powinien być trzeci facet z bibularzem. Zawsze się taki pojawia z boku. I wszyscy klaszczą sobie.
Z tym powinien stać rząd dostojników.
Nie, ale mnie straszliwie śmieszą, wie pan, takie rzeczy, łącznie ze spisywaniem w ogóle czegokolwiek, bo oczywiście, ja wiem, pan powie o jurysdykcji, o prawie, o wszystkim, ale jak wiele jest tu umowności ludzkiej, wie pan, w tym wszystkim.
Proszę pana, ja panu powiem coś bardzo ciekawego, co zauważyłem po latach poszukiwań do mojej książki obecnej, sprawa międzynarodowa. To już chyba nawet mówiłem, że umowy międzynarodowe, właśnie takie z Kremla, z bibularzem, z ściskaniem dłoni, z kroniką, z flaszami, nie mają żadnej podstawy, na której by się utrzymały. Ja już to chyba pan
mówił. Pan mówił, że wzajemna dobra wiara.
No tak. I ta dobra wiara wynika między innymi z prestiżu, pompy, ilości ludzi, którzy to widzieli, pewnych słów sakralnych wypowiedzianych, pewnego obrazu jak to się mówi po francusku, uroczystości. To są bardzo ważne elementy. Bardzo rzadko prawnicy na to zwracają uwagę. A ja odkryłem po przeczytaniu tylu wypowiedzi polityków o umowach na międzynarodowych, ileż razy oni obsesyjnie do tego wracają. Solennie żeście nam przyrzekli. Przed świadkami żeście nam przyrzekli. Osobiście żeście nam przyrzekli. Bez przymusu żeście nam przyrzekli. Tego typu przymiotniki są w języku dyplomatów niezmiernie ważnym elementem uroczystości, który jest jedną z podstaw dotrzymywania umów. Tak samo, proszę pana, na przykład ucałowanie się przy umowie, prawda? Akolady sobie dają. Powiedzenie jeden drugiemu potem, przecież myśmy się nawet policzkami daliśmy akolady i pan dzisiaj zdradza taką umowę. To jest szalenie silny argument, okazuje się. W rzeczywistości. Dla kogoś, kto patrzy na to z boku, powie, co to ma za znaczenie? Jak chce złamać, to złamie. Nie, nieprawda. To jest jedna z przeszkód, którą trzeba będzie przeskoczyć. I czasami bardzo przykra do przeskoczenia. Także budowanie tych drobnych przeszkód tego typu powoduje, że umowy są dotrzymane.
Dało wychować ludzi, wie pan, którzy by z łatwością przeskakiwali te przeszkody, moglibyśmy mieć nagle, wie pan, całkowicie inne spojrzenie na historię i na umowy międzynarodowe. Mnie by nie było na przykład łatwo przeskoczyć, ale dla mnie ceremoniał odgrywa jakby mniejszą rolę.
Proszę pana, nie.
Mnie jest trudno.
Gdyby tutaj siedziało 5 osób, które byłyby przy tym obecne, panu byłoby jeszcze stokroć trudniej odstąpić umowy. Byłoby pan potwornie przed nimi głupio, gdyby pan powiedział, zaczął szukać pretekstu, żeby się z tej umowy wykręcić. Bałby się tego, że powiedzą, wychodząc ze drzwiami, ależ go naciął, patrz, jak czeka teraz pretekstów się wykręcić. Pan by o tym wiedział i by pan się jeszcze bardziej tego bał. Więc to jest szalenie silny element moralny.
Ja zawsze sądziłem, że w tego rodzaju umowach przede wszystkim sądzę najsilniejszym elementem, bo w takich, jak które nie mogą być tego, jest wzajemny interes. Bo tajemnie szereg osób oczywiście, bo jak parę osób, powiedzmy, bliższych w rodzinie wtajemniczyłem z grubsza w nasze układy, no to natychmiast padło, znasz ty tego człowieka, on ci zabierze obrazy i nie przywierze z powrotem. Ja mówię, zaraz, no, jaki bym miał interes, mówię, W zabieraniu obrazów nieznanego faceta, którego jeszcze nie zdało wylansować, który by po nim z tym mógł zerwać umowę. I dalej w momencie wylansowania nie przyślałem żadnej wartości. Ja z kolei, no więc mówię, jest to jakiś układ wzajemnego zaufania i wzajemnej korzyści. Czyli jest wiadomo, że ta korzyść może być przy układach, prawda, wzajemności.
Ale często jak się analizuje podstawy jakiejkolwiek umowy, to się sprowadza je do systemu binarnego albo do jednej jedynej mono przyczyny. Co jest niesłuszne. Ja wyliczyłem ich chyba z 14. Tak od razu na rybkę mówiąc. Interes naturalny. Strach przed osobami trzecimi. Strach przed opinią publiczną. W umowach międzynarodowych, czyli między państwami trzecimi, które są włączone często w umowę. Jako świadkowie na jakiejś konferencji. Strach przed opinią publiczną. Strach przed sankcją karną. Zaufanie. 14 takich typów przyczyn, chyba 13-14 znalazłem. I dopiero jeżeli się widzi je globalnie, to się rozumie, dlaczego niektóre umowy są dotrzymywane, podczas gdy jeżeli patrzy się wyłożywkowo na jedną z tych przyczyn, to człowiek mówi, no przecież to jest ewidentne, że to się nie może utrzymać. Ale ponieważ umowa stoi na 14 co najmniej nogach...
Więc właśnie zastanawiam się na ile, już nie mówiąc o naszej umowie, bo to jest sens rozpatrywać to od tego punktu widzenia umów międzynarodowych o rzeczywiście ważnym znaczeniu. Na ile by zyskał ten, który by, proszę pana, podejmował umowę wyraźnie w złej wierze i następnie je zręcznie łamał, zresztą wreszcie zdarzają się takie rzeczy.
Hitler połamał masę umów.
No ale Hitler stał się dość, wie pan, wbrew temu, co się mówi, dość zapładniającym, powiedzmy, przykładem, wie pan, dla...
To nie jest prawda. Państwa, jak pan obserwuje, praktykę międzynarodową łamią bardzo rzadko umowę. Bardzo rzadko i robią to tylko w wyjątkowych sytuacjach zagrożenia ich najistotniejszych interesów narodowych. Są pewni ludzie, pewni szefowie państw, którzy są ludźmi szczególnie złej wiary i nie dający słowa na wiatr. Ale to są przejściowe fenomeny związane z ludźmi. Natomiast państwa jako istoty trwające ponad rządy, które przemijają, są niezmiernie przestrzegające umowy. Czego też nie rozumie ktoś patrzący z zewnątrz. No nie rozumie tych mechanizmów skomplikowanych, bo bardzo zbiorowych, z których żaden element nie jest przeważający, zauważalny, tylko wszystkie razem stanowią taką zaporę, że zerwanie umowy jest tak kosztowne w masie rzeczy. W natychmiastowych sankcjach, presjach, natychmiastowym stracie prestiżu, stracie credibility, to znaczy stracie wiary innych w nasze słowo. W stracie możliwości zawierania następnych umów, które tam się odmówią. Więc na krótką metę zdarzają się takie fenomeny od czasu do czasu, ale takie państwo traci bardzo szybko wiarę innych i nie chcą z nimi zawierać umowy. Więc jeżeli pan czyta polityki Kissingera, który był człowiekiem cynicznym, który jest człowiekiem bez najmniejszej czci i wiary, to on na przykład mówi o innych ludziach bez czci i wiary z podziwem, jak ich słowo jest godne zaufania. Chińczycy na przykład. Mówi, to ich słowo to jest złoto. Powiedzieli, nie trzymał go, ja panu to już chyba mówiłem. Nie. Oni na przykład spisywali umowy różne, do czasu jeszcze, kiedy się nie odzywali do siebie. Spisywali umowy na papierze, bez entête, czyli bez tego tytułu, ambasada tamtego, bez tytułu, bez podpisu, bez filigranu i maszyną anonimową taką, że nie można było, nowiuteńko, żeby nie można było rozpoznać. Taka była. Wszystkie umowy, które zawierali po cichu, Kissinger zawierał, oni się spotkali w takim gmachu opuszczonym gdzieś w dokach w Nowym Jorku, które im CIA wynalazła, żeby absolutnie nie można było ich zidentyfikować i się spotykać tam. I mimo tego on mówi, nigdy nie miałem najmniejszych wątpliwości, że każda z tych umów będzie wykonana bez najmniejszego wahania i jakichkolwiek obiekcji. Natomiast uważał, że Wietnamczycy są ludźmi zupełnie kanalią. On używa czasami grubych słów, a to już szczególnie Nixon używał grubych słów, używając najohydniejszych na określenie Wietnamczyków. Rzeczywiście Wietnamczycy w sposób bezjawny pogwałcili układy paryskie, wdzierając się do południowego Wietnamu. I to się zdarzy. W wyjątkowych sytuacjach, kiedy interesy narodu, państwa, najwyższe są w grze, to wtedy państwo łamią umowę. A to jest naprawdę rzadkie. I to dotyczy szczególnie tych umów dotyczących tych najżywotniejszych interesów, granic, wolności, surowców, rynków zbytu, tych najważniejszych. Wprawdzie oczywiście mi pan odpowie, że cóż z tego, że się przestrzega 100 tysięcy umów drugorzędnych, jak te najważniejsze się ich nie przestrzega. W końcu o to chodzi czasem. To jest prawda, ale na ogół jednak umowy są przestrzegane.
Tylko no coraz łatwiej są, łamią, bo są, może, bo są może korzystne, wie pan.
Nie tylko korzystne.
Opierają się na tych... przestają być korzystne, otworzę, bo to się duszno.
Opierają się na tych 14 nogach. I jak zabraknie jednej z nich korzyści, to jest jeszcze tych 13 następnych, które zaprzeszkodzą. I których, na przykład gwarancje trzecich państw. Bardzo często zawiera się umowy gwarancjami różnego typu zresztą. Zaczynając od moralnych, a kończąc na materialnych. Gwarancjami trzecich, którzy mówią, że w wypadku, gdyby jedna ze stron pogwałciła, no to my się wtrącamy. Najpierw moralnie. Niektórzy mają tylko prawo moralnie. Na przykład takie właśnie układy, pokój w paryski między Wietnamem a Związkiem, a Ameryką, był za, po nim, po podpisaniu tego, był potwierdzony przez konferencję międzynarodową, której się zebrało chyba 17 państw, które nie miały, nie uczestniczyły w rozmowach pokojowych. I nie miałem prawa podpisać tego pokoju, bo nie była ani stroną walczącą, ani niczym. Ale one wzięły akt podpisanego przed chwilą pokoju. I to wzięcie aktu powodowało, że oni moralnie byli zaangażowani. I rzeczywiście, jak północny Wietnam wkroczył do południowego, Kissinger zwrócił się do tych 13 czy 17 państw, już nie pamiętam.